Siostry, bracia, najpierw, bo to ciekawostkę wczoraj przeczytałem, biblista nasz krakowski, już habilitowany w tej chwili doktor, ksiądz Wojciech Węgrzyniak policzył, może nawet nie musiał liczyć, ale ogłosił, że jeśli ktoś zacząłby dzisiaj czytać Pismo Święte, 4 rozdziały dziennie, to skończy jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia w tym roku. To warto się tak przypatrzyć tej opasłej księdze, którą mamy na półkach i jak nie po 4, to po 2, tylko to się rozłaży wtedy pewnie na 2 lata, że się tam na jesieni 2022 roku zamknie lekturę. I tylko czytać. Nie rozumiem, nudno, księga liczb, nie chcę się rozwodzić. W każdym razie komunikat prosty. Przekazałem, jeszcze będę przekazywał. Dzisiaj, siostry, bracia, radosne święto. Radosne święto, a słowo, które nam Pan Bóg daje, też naprawdę jest świetliste, promienne, podnoszące na duchu. Chociaż brzmi w taki sposób, że najczęściej aklamacja przed Ewangelią wybierana jest jednak z Ewangelii, a dzisiaj mamy dodatkowy taki pakiet, żebyśmy się mogli ucieszyć. Z Ewangelii świętego Jana jest wzięty ten śpiew między 2 Alleluja. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. Postanowiłem się zobaczyć, że podzielę się z wami takim eksperymentem, a jakby to brzmiało, gdybyśmy zaśpiewali Alleluja, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Alleluja, Alleluja. Bardzo ważne zdanie. Bardzo ważne. Myśmy się przyzwyczaili czytać je jakby od strony tego potępienia i z takim brrr. Nie, no niemożliwe. Dzisiaj obchodzimy nawrócenie tego, który mówił i zapisał natchnieniem Ducha Świętego: zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem. Myśmy naprawdę powinni wyśpiewywać to Alleluja, nie tylko w czasie liturgii, nie tylko w naszym życiu, ale także w świecie. Z całą tą świadomością, jaki to jest plan Pana Boga? Co to znaczy być zaproszonym do zbawienia? Ta druga perspektywa mniej by nas przerażała, bo pewnie nie byłaby tak częsta i gęsta. Gdybyśmy zdawali sobie sprawę z tego wybrania. Gdybyśmy na co dzień pragnęli żyć chrztem, który z nami tego dokonał. To w sakramencie Chrztu Świętego Pan Bóg nas zbawia. Wystarczy wytrwać, wystarczy być konsekwentnym i to nie ludzkimi siłami, pomysłami, sposobami, nie? Mocą sakramentu pojednania, mocą sakramentu Eucharystii, mocą kapłaństwa, małżeństwa, tych sakramentów, znaków widzialnych, którymi nam Bóg wtłacza niewidzialną łaskę, udziela nam jej, podnosi nas. To jest, siostry, bracia, taki moment, kiedy słyszymy o rozesłaniu apostołów. Jakbyśmy trochę w szerszej oprawie tego wydarzenia, to jest końcówka Ewangelii świętego Marka, tam zaglądnęli. Jezus gromadzi przy sobie tych 11, wyrzuca im brak wiary. 40 dni po zmartwychwstaniu wyrzuca im brak wiary. I to, że niektórzy jeszcze wątpią. I nie ma innych. To jest Kościół tamtego dnia i to jest Kościół pewnie każdego wieku i każdego dnia. I nie ma innych. I takim ludziom mógłby się odwrócić napięcie i wstąpić do nieba. No, takich ludzi rozsyła. Tak sobie wczoraj pomyślałem, bo słuchaliśmy w Ewangelii o tym, jak Pan Jezus powołał pierwszych apostołów. Najpierw braci Andrzeja i Piotra, zaraz potem braci Jakuba i Jana, to byli rybacy z nad jeziora. A nie byłoby lepiej, Pan Jezu, właśnie w tym samym czasie, nie? Zrobić te ponad tydzień podróży do Jerozolimy, wejść tam do krużganków Salomona i spotkać tego młodzieńca, który nosił imię Szaweł i był starszy i był uczniem Gamaliela. W tym samym czasie Szaweł pobierał nauki w tej żydowskiej szkole tego rabbiego Gamaliela. Być może odpowiedzią jest, siostry, bracia, to, co dzisiaj słyszymy od Pawła. Że otrzymałem staranne wykształcenie w prawie ojczystym. Znaczy w Torze, w prawie Boga, w prawie Mojżesza. Gdyby Jezus przerwał tą szkołę Gamaliela, to wykształcenie nie byłoby tak staranne. Nie byłoby tak dokładne. Jakie to są strasznie skomplikowane kwestie, jaką tajemnicą jest droga zbawienia. A nie byłoby to lepsze, gdyby Szaweł był nie tak starannie wykształcony, a nie zginął święty Szczepan, za którego Paweł, zresztą to też dziś w tej mowie słychać tutaj, ponosi odpowiedzialność. Nie byłoby to lepiej, żeby nie zginął ten młody chrześcijanin, bardzo też utalentowany i mądry. To jest wszystko zaproszenie na drogę, która oczywiście może wzbudzać w nas takie podpowiedzi, że taki scenariusz, Panie Jezu, teoretycznie, czy warto rozważać? Nie. Nie warto rozważać. Wszystko ma swój czas, nie? Wszystko ma swoją godzinę. Każdy człowiek jest zaproszony. To Pan Bóg nad tym wszystkim czuwa jako nad całością. Więc dziękujemy dzisiaj Mu za to, że się postanowił w tym dniu, nie? Kiedy przyszła godzina dla Szawła, żeby sobie zmienił imię Paulus, najmniejszy. Tak o sobie myślał, nie? Można powiedzieć, tak sobie na chrzcie dał. Bo w czasie obrzezania w 8 dniu dali mu Szaweł, Saul, na imię rodzice, ojciec. A kiedy już sobie sam dobierał, po tym wszystkim, co przeżył, nie? To postanowił, że się nazwie małym, najmniejszym. I to się wszystko zaczyna, siostry bracia, pod Damaszkiem, to się wszystko zaczyna w takim momencie, gdzie on jest jak rozpędzony rydwan, nie? On szaleje z nienawiści do tej sekty, którą tak traktuje i tak nazywa, którą ją są chrześcijanie. Dyszał rządzą zabijania uczniów pańskich. Przedziwna to jest rzecz. I ten rozpędzony rydwan trafia nagle na skałę. I wywala się tam pod tym Damaszkiem. Czyli nie na rydwanie jechał konno. Ale taki obraz tego rydwanu niech nam gdzieś zostanie w głowie, że przy takiej dużej energii, przy takiej prędkości Pan Bóg go wysadza z tego siodła. I zaczyna z nim rozmawiać. I rozmawia z nim tak, jak to się dzisiaj współczesnym nie mieści w głowie. Kim jesteś, Panie? Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego Ty prześladujesz. Nie ma ani momentu zawahania. Czy Paweł spotkał fizycznie, bo mógł to zrobić, nie? To jest ten sam czas tego, który był tak popularny na Ziemi Świętej, jeszcze przed zmartwychwstaniem. Nie mamy żadnego śladu. Na pewno po zmartwychwstaniu spotykał Jezusa niejednokrotnie. Jest taki fragment listu do Galatów. Nie od ludzi przejąłem. Chrystus sam objawił mi Ewangelię. Znaczy ten zmartwychwstały dla niego jest tak realny, bo się z nim postanowił spotykać, bo to jest tak ważna rzecz. Ale równocześnie w tym, co dzisiaj dostajemy od Pana Boga, to jest ta jedność. Ja to jest tym Kościół. Ty prześladujesz Kościół, czyli prześladujesz mnie. I Paweł się nie przekomarza. Nie próbuje się usprawiedliwiać. Pyta, co mam czynić, Panie? Kościół ci powie. Wstań. To jest też przepiękne. Nie? Żadnej instrukcji obsługi nie dostaje. Paweł dostanie potem pewnie nie jeden moment. Ale w tym momencie na początku mówi, wstań, idź do Damaszku. Wszystko ci powie Kościół. I jaki jest Pan Bóg delikatny, jakie to jest zachwycające. Przychodzi do Niego taki przedstawiciel Kościoła, no, Żyd w krwi i kości. Niejaki Ananiasz, człowiek przestrzegający wiernie prawa, o którym wszyscy tamtejsi Żydzi wydawali dobre świadectwo. To przychodzi do Niego przedstawiciel Chrystusowego Kościoła, żeby Mu pokazać, że można tak wypełniać prawo, że można być tak przykładnym w religii mojżeszowej, że to nie przeszkadza być uczniem Chrystusa. I to jest ta delikatność Pana Boga. Nie? Że nie przyszedł jakiś neofita z Greków. Nie przyszedł jakiś ciemnoskóry mieszkaniec północnej Afryki. Też mógłby. Już wtedy byli chrześcijanami. Już się przed nim kryli. Oczywiście na tej karcie dziejów apostolskich słyszymy tylko, że niejaki Ananiasz, ale w innym momencie, w 9 rozdziale słyszymy, jaki ten Kościół w osobie Ananiasza ma lęk. Jak on się bardzo boi iść na tą ulicę, gdzie się Paweł modli i pości i nic nie widzi. Ale poszedł. I ten dialog ożywczy się odbył. Moment wejścia Pawła do wspólnoty Kościoła. pokazuje nam właśnie to, że Pan Bóg nad wszystkim panuje, że te nasze czasem proste scenariusze, wydawałoby się takie lepsze rozwiązania, nie mają zastosowania. Że to zawsze jest jakaś tajemnica, zawsze jest jakieś misterium, zawsze jest tak, że to Pan Bóg wie lepiej i musimy Mu zostawić tą Jego wiedzę i tą Jego moc i tą Jego skuteczność. A co do Kościoła, siostry bracia, to także dzisiaj słowa te nie straciły żadnego znaczenia i tej wymowy. Chrystus w swoim Kościele i ze swoim Kościołem jest na dobre i na złe. Nie da się prześladować Kościoła, nie prześladując Chrystusa. Nie da się odrzucić Kościoła z powodu bardzo różnych rzeczy, ale nie da się tego zrobić, żeby nie odrzucić Jezusa. Może by nam więcej dało, gdybyśmy faktycznie czytali te dzieje apostolskie tak dokładnie, te listy apostolskie. Zobaczcie, to tego dzisiaj nie ma. Nie? My się dzisiaj radujemy momentem nawrócenia. Ale co było z Szawłem po nawróceniu? Przyjął chrzest. Potem sam poszedł do Arabii. A potem wrócił do rodzinnego miasta, do Tarsu. Przyjął chrzest w kościele, ale Kościół nie miał na niego pomysłu. 3 lata. Znowu misterium wiary. Tajemnica, którą Pan Bóg zna. Znajduje się w Jerozolimie, w wspólnocie jerozolimskiej żyje Barnaba. Niech go dzisiaj wspomnę, bo to jest bardzo ważna postać przy Pawle. On sobie przypomniał te 3 lata. I on sobie przypomniał, że zaraz, a co z tym, który się nawrócił? A co z tym Szawłem? Barnaba się uda, no 3+ tam ten czas na Arabii, pewnie jakieś 4 lata później, szukać Pawła gdzieś w Tarsie. To znaczy ten kościół, który nie miał pomysłu na Szawła, miał człowieka, który znalazł pomysł, nie? Uruchomił. To tak te ścieżki Pana Boga działają. Więc jeśli się nam czasem dzisiaj coś nie podoba, no to mamy pewnie i Szawłów, i Pawłów, i Barnabów, i tym wszystkim zarządza Jezus Chrystus. On jest głową tego Kościoła. To jest jakiś taki dzień naprawdę nabrania takiego entuzjazmu, takiej pewności, że Panu Bogu się nic nie wymkło. Że ten Kościół chociażby miał różne zakręty i dzieje, to jest prowadzony przez tego, który jest jego głową. I temu ufamy. I Jego uwielbiamy. I Jego prosimy, żeby się nam jak najwięcej dobrych rzeczy stało oczywistymi, jaśniejszymi, wyraźniejszymi. Bo te nasze czasy faktycznie powodują, że czasem nie tyle blasku, ile tyle mgły i mroku jest, że nie widać wyraźnie. Jezus wyraźnie widzi i na każdym Mu zależy. Amen.